Ja chciałem dzisiaj się podzielić na temat, no ten temat jest nic nie mówiący, tylko stwierdzający mój skarb. Co jest moim skarbem? Tak w sposób duchowy, biblijny, to każdy ma swoją odpowiedź już. Praktycznie chyba jest jedna odpowiedź, co jest moim skarbem. Ale chciałem tak praktycznie, jak jest, tak w rzeczywistości tej naszej bytności na tej ziemi. Często ten skarb, który jest taki publiczny wyznaniem też w zborze, nie jest tym skarbem w tygodniu. Dlatego chciałem o tym skarbie powiedzieć. Tak samo jak o jutrze nie mówimy, bo jutro jest Boże, tak o wierzące dzieci, Boże dzieci, te, które oczekują przyjścia Jezusa Chrystusa, powtórnego przyjścia, ta ziemia i niebo przeminie, będzie wszystko nowe, najpierw odbędzie się sąd, to wiemy, że jutro będzie, dla każdego będzie jutro. Jeżeli to będzie na tej ziemi liczone w godzinach, to jest kolejny dzień łaski i miłosierdzia dla każdego. Aby się poprawić, aby się trzymać, aby jeszcze bardziej coś ulepszyć w swoim życiu, być bardziej aktywnym duchowo, aby się wzmocnić, aby być świadectwem dla innych. To, coś my nie zdążyli uczynić, aby się mogli zrobić, aby się mogli się pojednać, napisać do kogoś, skontaktować, uśmiechnąć, pozdrowić. To, co nieraz stajemy nad czyimś grobem, mówimy, oj, nie zdążyłem. To, żebyśmy po prostu zdążyli. Pamiętajmy, że żyjemy dniem dzisiejszym. A jutro jest Boże. A jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, to jutro też jest nasze. Możemy śmiało myśleć o jutrzejszym dniu. I chciałem powiedzieć o Bogu, który każdy wie, że Bóg jest wszędzie. Ale Bóg ma takie umiłowane miejsce swoje. Bóg ma takie miejsce umiłowane i to miejsce umiłowane jest każdego człowieka też. Jest takie wspólne miejsce umiłowane dla każdego człowieka. Jest to miejsce wyciszenia, spokoju, snu, odpoczynku, bycia samotnym, samym. Żeby nic nie przeszkadzało, tak to powiedział Jezus, do komory swojej wejdź, zapnij ją pod zap, aby nic cię nie rozpraszało. I wtedy możesz całkowicie się skupić. Jest takie miejsce w nas. Jest to miejsce w naszej duszy, która więcej płacze niż na nasze oczy. Jeżeli ktoś nie potrafi płakać, tego dusza na pewno płacze. I to jest płacz z jakiejś krzywdy dla nas, z jakiejś straty, rozgoryczenia, smutku, jakieś niespełnienia czegoś, a także samo z siebie takie po prostu. I taki odpoczynek. To jest w nas. Jest to skryte w nas. I do tego się zawsze chowamy. I chcemy być sami. Nawet jak jest takie, nawet w tramwaju jak jesteśmy, potrafimy się w momencie takiego skupienia czuć sami. W ogóle nie dociera do nas nic z zewnątrz. Jest to miejsce ukryte w nas. Dobrze, jak mamy to w domu i w swoim czasie, gdy mamy jakiś taki dzień na to przeznaczony, ale zawsze nasza dusza tego potrzebuje. I właśnie ta dusza nasza zawsze się wtedy modli, jeżeli ma kontakt z Bogiem, jeżeli jest czysta, oczyszczona krwią Chrystusa, pojednana z Bogiem. Więc ona się modli, wtedy wspiera nas, jak czytamy w Biblii, gdy nawet śpimy, gdy nie możemy, jesteśmy chorzy tak, że nie możemy w ogóle się skupić, to w niewysłowionych słowach, myślach wyraża cudowne rzeczy to nasza dusza i ma kontakt z Bogiem. To właśnie jest to miejsce skryte. I w tym skrytym miejscu dopiero człowiek jest taki, jaki jest. Kończy się pompatyczność zewnętrzna, szukanie jakiejś wyniosłości, dbanie o swój wizerunek. Tam wewnątrz jesteśmy jakby tacy nadzy, obnażeni. Bo nie mamy powodu innego i na inni być po prostu. Jest to w nas. Jest to ciche, schowane. Gdy człowiek jest w grzechu, gdy człowiek jest upokorzony grzechem i tak mocno jest wciągnięty w diabelską grę i działania, nie ma takiej ciszy. On wtedy ma pustkę, której wypełnić nie może. On wtedy potrzebuje sięgać po różne rzeczy, żeby się uspokoić, żeby zapomnieć. Żeby wejść w takie skryte miejsce w sobie, musi wziąć coś z zewnątrz, aby mu to pomogło. Są ludzie tak winni różnych rzeczy, że nawet nie chcą tej pustki, nie chcą nawet być sami, tylko szukają ciągle towarzystwa, ciągle atrakcji, ciągle różnych rzeczy, aby zagłuszyć to, co jest w nich. Bo wtedy się odzywa jęk i wołanie, że jesteś stracony, jesteś głupi, jesteś zbłądzony, ty zginiesz, dla ciebie nie ma nadziei. To miejsce woła. Jeżeli my mamy takie miejsce, do którego z przyjemnością przychodzimy, to znaczy się, że mamy bardzo bliskość Boga, Jego obecności. Jeżeli chcemy zagłuszyć tą pustkę i raczej nie chcemy nigdy być sami ze swoimi też myślami, zastanawianiem się, to znaczy się, że jesteśmy bardzo daleko od Boga. A to bardzo to jest okropne, bo wystarczy jeden krok oddalony od Boga i żyjemy. Bo Bóg musi mieszkać w nas. Jezus powiedział, kto słucha mojego słowa i wykonuje je, razem z Ojcem przyjdziemy do Niego i zamieszkamy w Nim. Ewangelia Jana. Więc Bóg musi być w nas. Już krok dalej to już nie dobrze. To jest tak, ciągle Jezus puka do naszego serca, byśmy otworzyli. Bo klamki zewnątrz nie ma. Jest tylko nasza klamka wewnątrz. Musimy sami otworzyć. Bóg nigdy tego nie uczyni za nas, bo dał nam wolną wolę, wybór. I szanuje to do końca, aż wszystko się skończy. Dlatego jeżeli mamy takie skryte miejsce, do którego pragniemy i chcemy się tak schować, chcemy się wyżalić, chcemy się wyratować w tym miejscu, wszystko. Jest to miejsce, gdzie jesteśmy tacy, jak Bóg nas widzi. Nie jak nas ludzie widzą. Dlatego dobrze być takim na zewnątrz, jak jestem taki wewnątrz. Wtedy nie ma tej obłudy, nie ma pychy. Nie ma... Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby zachować pozór inny, jak jest człowiek sam w domu, a jak jest z gości. To nie chodzi o zachowanie. Tu chodzi o naszą duszę, charakter, cechy, nastawienie, czynności. Tutaj chodzi o to, żebyśmy byli wtedy sobą. I tak mamy być sobą też na zewnątrz. Jeżeli żyjemy czymśkolwiek innym przez całe życie, a mówimy o Bogu i staramy się być świadectwem, to nie jest ze sobą związane. To jest po prostu kolejna poza. Natomiast, że to jest szczere od Boga, z serca, z duszy, z wnętrza, jest to żywe. Ponieważ Bóg, dając swoje słowo, to Jego słowo jest żywe. I wtedy jesteśmy jakby prorokami dla innych. A przede wszystkim to same do siebie, do rodziny. I moje tak jest tak, moje nie jest nie. Moje wahanie jest na taki moment, kiedy trzeba podjąć tę decyzję. Nie potrafię sam, proszę Boga o to. Albo pytam innych, którzy z braci, siostry, pytam w kościele, w zborze, pytam innych o pomoc, o radę i szukam wskazówki. To jest to, co nam pozwoli zachować tą skrytość, ukrytość, do której możemy zawsze wchodzić. I właśnie tutaj chciałem przeczytać wskazania Jezusa na górze. Jest to opisane tylko w Ewangelii Mateusza. I tak tutaj jest w trzech miejscach opisane, że Jezus, że Bóg jest w ukryciu, i widzi nas w ukryciu. I to jest chodzi o jałmużnę, o modlitwy i o posty. I tak tutaj właśnie, jeżeli chodzi o jałmużnę. Patrzcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Więc to jest wewnątrz. Jeżeli wewnątrz jestem szczery, nie muszę tego obnosić tu na zewnątrz. Potem jest mowa tutaj właśnie o faryzeuszach, o uczonych w piśmie, którzy właśnie wynosili swoją pobożność, a wewnątrz jej nie mieli. Dlatego zadbać trzeba to, co jest wewnątrz. Pilnować to, co jest wewnątrz, nas. A potem i zdrowe będzie to, co na zewnątrz. Gdy więc dajesz jałmużnę metrą przed sobą, jak to czynią głodnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili, za prawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, bo ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Tak samo i modlitwa. Ty się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. Ojciec nasz jest w ukryciu. 6 wiersz, 6 rozdział Ewangelii Mateusza. A ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. To też jest z proroctwa, ze Słowa Bożego, z Izajasza, że właśnie Bóg już wie, w trakcie jak mówimy, to wysłuchuje. Tak samo post, 16 wiersz. A gdy pościcie, nie bądźcie zbędni jako głodnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale gdy pościsz, namaść głowę swoją, umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Nie chodzi mi o jałmużnę, o modlitwę, o post. Nie chodzi o te nasze wszystkie czynności, które czynimy w swoim ukryciu. Tam jest Bóg i tam nas obserwuje. Jeżeli mamy taką komorę swego serca, jeżeli możemy się ukryć w sobie, wewnątrz, a nie boimy się tej pustki, bo ta pustka, wtedy się boimy pustki, która jest niewypełniona, gdy jest tam Duch Święty, Bóg, Boża obecność, Boża chwała dla Niego, Boża wdzięczność dla Boga, więc tam pustki nie ma. I my tam chętnie przechodzimy, gdy jest pustka. Nie będziemy tam przechodzić. Będziemy pełni różnych złych rzeczy i słów, i przekleństw, złych myśli, a nie będziemy tego chcieli w tym przebywać, aby nas to dotykało. I to jest właśnie, chcę na to zwrócić uwagę. Bóg jest w ukryciu. Jeżeli jesteśmy, tak często czytamy Biblię, że Bóg podoba Bogu się nasze spuszczone serce, naszą szczerość, gdy płacze dusza. Ponieważ Bóg taki jest. Bóg jest szczery, prawdomówny i płacze, i wzrusza się, i brzydzi się złe. Jak widzi tylko, że ktoś płacze, że jest w stanie człowieka, któremu trzeba pomóc, pobitemu jak przez zbójców, to czytamy, że Samarytanin się skłonił do niego, mu pomógł. To Jezus zostawia 99 owiec i potem je dojdzie, aby znaleźć. Zostawia je pod opieką stada, wspólności i idzie ją szukać. I wszystkie owce czekają, aż ta owca uzupełni tą liczbę tego stada. To jest Jezus Chrystus, Bóg taki jest. Bóg się troszczy. Dlatego jak będziemy w takim stanie, w takim... Ja jestem człowiekiem, który tam, moja żona bardzo lubi, żeby być tak aktywnie razem czy coś. A ja tylko czekam, kiedy będę sam. Tak lubię być sam. w dzień, wczoraj żona była zdziwiona, że mówi, no co tak mówi, żeby została, została, jak ty ciągle chcesz, by ją, ja mnie nie było. Ja mówię, w dzień to możesz być, ale już przynajmniej wieczorem, tak już wiem, że wszyscy śpią, jestem sam. Ja wtedy mogę już to wszystko mieć. Ja mogę się tym rozkoszować i to nie począłem sobie duszą. To tak samo jak taka krótka czerwka w ciągu dnia potrafi tak nam dać wypoczynek przez 15 minut, jak 8 godzin spania w nocy. To jest coś wspaniałego, taki mieć odpoczynek. Ale jak mam dłużej, to tym bardziej. Mam notesy, piszę, cieszę się, rozkoszuję każdym słowem. I sobie kolekcjonuję, to potem czytam. Daty sobie daję, żeby wiedzieć, w którym okresie swojego życia cokolwiek było. Nawet i czas i godzinę daję, bo są miałem takie daty, w których wiele rzeczy się zmieniało i wiele bym mi dawał różnych rzeczy. I godziny były bardzo istotne. Czy to w tym momencie, czy w tamtym. Potem byłem taki czy w urzędzie, czy w różnych sprawach, czy w rozstrzygnięciach, czy w szpitalu. I te godziny bardzo były istotne, co było wcześniej. To wszystko Bóg daje w tej ciszy, nie w chaosie. Nigdy nie daje Bóg w chaosie. To musi być w ciszy, to wszystko jest wewnątrz. Ponieważ nasze ciało odbiera chaos. Nasze ciało lubi jakąś muzykę, głośność. Jedni lubią, niektórzy nie. Ale całkowitą ciszę to nie zawsze lubimy. Nasze ciało lubi funkcjonować, mieć odpoczynek i funkcjonowanie. A nasza dusza tylko być w sobie. Do tej duszy trzeba przychodzić. Z naszym ciałem, z tym wszystkim, co myślimy, te wszystkie trzy zmysły, które są, muszą przyjść. Ponieważ gdy będziemy po drugiej stronie, gdy przejdziemy przez ten Jordan, gdy będziemy po drugiej stronie, to to wszystkie te nasze zmysły zostaną z tym ciałem. Już ich nie będzie. Tam będzie tylko dusza. Więc ona jest dziedziczką wieczności i obecności z Bogiem. Ona będzie przeobleczona w nowe ciało, nie jest nieskazitelne. A nasze zmysły już nie będą istnieć. Czytamy w Biblii, jak Bóg powiedział, że już nawet nie będziemy wspominać to, co było dawno. Nawet tamta myśl to nie przyjdzie. No, bo już tego nie będzie, co mamy teraz. Ten dotyk, to oddychanie, to wszystko jest zupełnie inne. To jest dla tego ciała. Tam będzie zupełnie inne życie. Więc my, idąc do swojego serca, do swojej duszy, do tej komory, to mamy kontakt ten, który będziemy mieli tam. To jest to, co jest wewnątrz. Tutaj rządzi dusza i Bóg, a nie nasze ciało, zmysły, obowiązki fizjologiczne, telefony, dzwonki, przeszkadzanie, rozmowy, muzyka. Nawet gdyby to było wspaniałe, że to tak śpiewamy, podoba nam się, ale to jest tylko, aby harmonia duszy miała kontakt z Bogiem, nie nasze ciało. Gdy będziemy to robić z ciała, to będzie martwe. Bo ciało jest martwe. Ono się starzeje. Ono zmierza ku końcowi. To nie dla ciała jest, to nie dla emocji. Dlatego ci, którzy często swoje życie oddają Bogu tylko w ciele, tak jak pisał apostoł Paweł, kto pokłada nadzieję w ciele, to jest bardzo godzien pożałowania. Tak? Godzien pożałowania, bo on tylko ma to, co na tej świecie. A potem już to wszystko przemija. I on z tym przemija. Właśnie nie możemy pokładać nadziei w ciele i w tym, co przeżywamy w tym ciele. My dbamy o to, co jest w duszy. Czy teraz właśnie będziemy o tym skarbie czytać. Tu jest skarb, to jest kolejny wiersz, 19. Czytaliśmy 18, teraz 19 wiersz 6 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mur i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mur, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Zaraz jak mówimy o skarbach, to nam się to wiąże z czym? No wiadomo, ciało ma zupełnie inne poczucie wartości. I dla niektórych skarbem to są prawdziwe skarby, które od dziecka w bajkach się ogląda i czyta. To nie są te skarby. I właśnie tu jest cała rzecz. Co to nawet jest skarbem? Dobre usytuowanie swojego ciała na tym świecie i bezpieczne życie jest skarbem. no to razem z tym przeminiemy. Jeżeli tak, to nasze serce jest również w tym zakorzenione. Ciężko nam wtedy cokolwiek zrobić dla kogoś innego, bo zadbamy tylko o siebie, będziemy się tylko o sobie. Bo muszę to, muszę to, muszę to, muszę tamto. Co jest skarbem dla nas? I właśnie Bóg, który jest w ukryciu, widzi wszystko w tym ukryciu. I nawet gdybyśmy na zewnątrz mówili, że Ty jesteś Boże dla mnie skarbem, Jezus Chrystus jest perłą najdrogocenniejszą, to i tak Bóg w ukryciu widzi, jaka jest prawda. To tak, byśmy grali w karty i z zewnątrz ludzie nie wiedzą, co mamy w kartach. A nasze oczy widzą te karty i wiedzą, co jest. Bóg wszystko widzi. I nie możemy blefować, nie możemy udawać. Nie możemy coś obiecywać, czego nie ma. Liczą się tylko fakty, tak albo nie. I teraz naszym skarbem jest. Często naszym skarbem jest lenistwo. Tak, nie chodzi o pieniądze, o jakieś bogate rzeczy na tym świecie. Lenistwo. Wszystko to, co lubimy, czym się rozkoszujemy, a to z kolei chce i żąda od nas, abyśmy zostawili Boga, abyśmy zrezygnowali z Boga, to jest naszym skarbem. Wszystko. Ambicja może być, rady nasze. Nie będziemy przyjmowali innych rad. Jeżeli coś do nas z Biblii przemawia, coś mówi, będziemy to dokładnie sprawdzać, bo ja się nie będę zmieniał, bo ja mam swoje rady. Ja mam swoją mądrość, ja się nie dam oszukać. To jest dla nas skarb. Nasz rozum, nasza wiedza. Dlatego jest powiedziane w Biblii: stań się głupi, aby stać się mądrym. Bo jak staniesz się głupi dla tego świata, to proś Boga o mądrość, a On ci da mądrość tą, żebyś ty zrozumiał, co jest skarbem, co jest wartością. Aby ci Boga nie przesłaniały te wszystkie rzeczy, za które są potocznie uważane jako skarby. Pan Jezus powiedział kiedyś, że jak ten, który będzie wchodził na salę z wielkimi tam pierścieniami, no to będą, to gospodarz będzie patrzył, a dostojny gość, może też i większa będzie z jego też i profity większe, więc on niech usiądzie z przodu. I wtedy takiemu biednemu innemu powie: a ty usiądź z tyłu. Od razu siadaj z tyłu. Bo jest przykro być wycofanym z przodu. Zobaczmy, Jezus o tym mówi, bo Jezus takim się czuł na tym świecie. Tak, takie były okoliczności, że go odsuwano, wypędzano, przesuwano. Gdy coś dawał, rozmnażał, gdy uzdrawiał, to potrzebny był, a potem był odsuwany, wypędzany. Szukali i myśleli, jak go zabić. Jezus powiedział: nawet nie mam gdzie głowy skłonić. Lisy mają jamy, ptaki mają gniazda. A ja nie mam gdzie nic swojego. Chcesz pójść za mną, człowieku? A on wtedy jak powie tak, bo mi wystarczy, że jesteś ty, jako Jezus, no to nawet nie wiem, jakie szczęście ma. Więc drogocenna perła, Jezus Chrystus. Dlatego ludzie w różny sposób, nieraz coś kochamy, to lenistwo, komfort. Taki jest pierwsza rzecz. Nie chce mi się do zboru jechać. Nie chce mi się tam do kogoś zadzwonić, kogoś odwiedzić. Bóg daje myśli, mówi, a my mamy swoje racje, swoje ambicje. To jest nasz skarb. To jest nasz skarb. Temu sercu oddajemy. Serce jest bliższe temu, niż to, co Boże. Jak kiedyś, to już wspomniałem parę razy, ale teraz jeszcze, jak modliłem się kiedyś, czy ta osoba powinna gdzieś jechać, czy nie powinna jechać. Bóg mówi: może jechać. Ale ja czułem, że coś nie jest tak. Ja mówię: Boże, no rzeczywiście, jak Ty jesteś tą osobą, to ze wszystkiego ją wyprowadzisz. Nawet gdyby to była arena ze zwierzętami, jak był apostoł Paweł z innymi uczniami, gdy chciałeś, żeby oni żyli, to tak sprawiłeś, że oni po prostu żyli, a zwierzęta, ja nie wiem, jak to było. W każdym razie tam czytamy, apostoł Paweł pisze, że Bóg nas wybawił. A myśleliśmy, że śmierć nasza już jest postanowiona. Ja pytam Boga: ale jak naprawdę Ty chcesz, żeby było? Niech nie jedzie. Ja mam moc ją wyprowadzić z tamtego, tylko będzie pobijana i będzie skrzywdzona. Ale gdy nie pojedzie, to tego uniknie, będzie błogosławiona, będzie spokojna. Ja zobaczyłem w swoim życiu, że ja znając, bo Bóg mi objawił, co ja mam, jaką mam przyszłość, dużo to pisałem w kronice swojej, jak opisałem to, co miałem, ja myślałem, że ja tak mam robić. Potem, i szczególnie po tym przykładzie, ale też i wtedy, zacząłem myśleć, Panie Boże, przecież ja mogłem wybrać inną drogę. Inny wybór. W żadnej drodze Ty mnie nie opuścisz, wyprowadzisz. Ale nie będę tak pobijany, jak tu wybrałem. Ja wybrałem drogę komfortową, wygodniejszą, przystępną. Byłem bardzo ofiarny dla innych ludzi i w kościołach, i wszędzie. Wybrałem tą drogę. Byłem tak zrujnowany życiem, żony, dzieci, wszystkich, domu. No, nawet można powiedzieć, po dzisiejszy dzień są też tego. Ale Bóg powiedział, ja mam moc i Ty i Ciebie nic nie wyrwie z mojej ręki. Teraz wiem, że mogłem postąpić inaczej. I tak to byłoby tylko taką inną stroną kartki. A Bóg poprowadzi inaczej. To, co jest dobre, co jest lepsze. Co ja wolę, żeby było. Ja pamiętam, że wtedy miałem jeden sen, takie słowo z Biblii i słowo z zewnątrz, które upewniało mnie w tym, żebym zostawił tą drogę, a poszedł inną. Ale to było takie ciche, delikatne, spokojne. Ja poszedłem za tym, byłem młody, poszedłem za tym, co było dynamiczne, silne. Wiedziałem, że Bóg mnie nie opuści. I tak jest po dzisiejszy dzień. Więc Bóg daje te drogi. Teraz jaki jest skarb? Jeżeli jest skarbem moim Bóg, Jezus, to On mnie przez wszystkie drogi przeprowadzi. Nawet te najgorsze, które ja wybiorę. Bo jak czytaliśmy w tamtym tygodniu, droga Boża jest prosta. Nikt nie zbłądzi na niej. Ale ta wąska droga, kręta, cielista, kamienista droga i wąska brama, to jest przez nasze ciało, że wybieramy różne drogi i nam jest ciężko. Ale nie zbłądzimy. Bóg nas doprowadzi do końca. Jak on byś obok mnie szedł, on doprowadzi cię do końca. Tylko często decyzje podejmujemy takie, które powodują bardzo zawikłane te drogi. Ciężkie, jak to kiedyś brat mówił kazanie. Zamiast iść normalną drogą, idziemy miedzą, która jest wąska. Noga często spada z niej. Powoli posuwamy się do przodu. Także to jest, gdy skarbem naszym jest Bóg, Bóg nas poprowadzi tym, co jest najlepsze. Ale właśnie wtedy trzeba umieć do tej komory serca się schować. Ja wtedy taki nie byłem stonowany, bardziej byłem ekspresyjny. I jakoś mniej szanowałem tą komorę serca. To schować się w sobie, posłuchać i być wewnątrz, bo Bóg widzi. Bóg tam jest w ukryciu i widzi w ukryciu. Mamy taki przywilej, że mamy takie ukrycie w sobie, na pewno, każdy z nas. Inaczej tutaj by nas tu nie było. Że mamy takie miejsce, do którego przychodzimy i w którym możemy wylać swoją duszę, jak czytamy w psalmach. Jest to cudowne miejsce. I te skarby właśnie, gdy jest w tym mój skarb, Bóg, i wypełniać to, co jest Boże, to jest mój skarb. Ja sobie napisałem jeszcze coś innego na temat skarbu. Dwa dni temu pomodliłem się, może 3 dni temu, bo to było teraz pod koniec w tym tygodniu. Pomodliłem się do Boga, Boże, dziękuję Ci za przeszłość, za wczoraj, za dzisiaj, za to, co dasz jutro, za całą. I taka przyszła mi myśl. A czy Ty doceniasz sekundę? Sekundę, drobiazg. Wiemy, że wszystkie rzeczy, nawet programy, które są w komputerze, zegarek, który jest skonstruowany, to gdyby nie były domaczone szczególiki, najdrobniejsze, które można jakimś wymiarem nie zmierzyć, to wszystko inne byłoby już niefunkcjonujące, tak trzeba, albo w ogóle by nie funkcjonowało. Są najistotniejsze szczegóły. Nawet w mailu, jak damy zamiast kropki, przecinek, już nie funkcjonuje. Każdy szczegół. Ja ten sen za sekundę. Czy masz świadomość sekundy z Bogiem? Boże, jakie dla mnie szczęście przeżyć sekundę z Tobą w Twojej obecności. Jak to zrozumiałem? Jak zacząłem Boga wieloma zdaniami uwielbiać za sekundę. Często możemy powiedzieć, że całe swoje życie oddałem Bogu, z Bogiem żyję, z Bogiem chodzę, a nie mamy świadomości o sekundzie. Sekunda jest dla mnie skarbem. Że ja w jednej chwili, gdy się zatrzymam w swoim życiu i tylko chwilę już czuję obecność Bożą. Że Bóg do mnie może przemawiać, że mogę słyszeć, bo przez Ducha Świętego po to jest dane pocieszenie w ziemię, aby do nas przemawiał. Nie pastor, nie prorok gdzieś tam z Kanady, ale osobiście do nas w każdej sytuacji, gdziekolwiek jesteśmy. Do mnie najczęściej w łazience przemawia. Ja już słyszałem od wielu innych ludzi, co w łazience. To tam może dlatego, że jestem sam. I wiem, że jak zamknę się, woda się leje, to tam to się używa, nigdzie będzie przyczyny. Ale ja tego nie robię specjalnie, żeby tam iść i rozmawiać. Po prostu idę za swoimi potrzebami. Golę się, myję się, wchodzę do wanny i wtedy to mam. Oj, jak wiele kazał. W sensie wyobrażacie, jak dużo. Dużo słów. Ile pieśni ja układałem, ile melodii. Nawet jak ktoś zmarł, któraś ze sióstr, dostawałem jej pieśni, które ona lubi śpiewać. I potem mogę na pogrzebie czy gdzieś podzielić się tymi pieśniami. Wtedy Bóg mi dał, jak gdyby dusza wtedy łatwiej mogła mój umysł posiąść, aby to przekazać. Ta każda sekunda. I teraz, gdy jesteśmy odpowiedzialni za jedną sekundę obecności Bożej, to nie chodzi o to, że ta sekunda następna już jest inna. Każda sekunda, ale zacznijmy od sekundy, od najmniejszego drobiazgu naszego czasu. To wtedy możemy przeanalizować całe swoje życie i wszystko i przed Boga przyjść i Boga przeprosić i wyznać i jak trzeba zadzwonić do kogoś, przeprosić go za swój nietakt, za złe słowa, za jakąś plotkę, która była nie odpowiedzialna na nas, ale niby przez nas, to wszystko możemy wtedy wszystko oczyścić, uwolnić, aby podnosić ręce bez skazy. Sekundę. Nie pompatyczne słowa. Uczciłem tyle ludzi, tyle kazań, tyle milionów mnie słuchało, jeździłem na konferencje, przez radio, tyle blogów, tyle tamto. A Bóg dopatrzy się paru sekund grzechu, którego nie wyznaliśmy, który mamy ukryty, który jest dla nas banalny, bo jest natłok tyle różnych rzeczy dookoła nas, że to nam przydusiło tą naszą duszę, która już zapomniała być w ukryciu. I praktycznie już tego nie ma ukrycia. Jezus to powiedział, a propos tego, to Jezus to powiedział, będzie taki dzień. To było to samo też kazanie, to dalej to samo kazanie było, to jest 7 rozdział, 21 wiersz do 23. Właśnie powiedział o tej sekundzie. Ludzie nie zatrzymali się w swoim życiu, nie skontrolowali swojego życia. Wydawało im się, że jak mają publiczne Boże działanie i efekty działania Ducha Świętego, że to wszystko jest w porządku. Nie mieli swojej komory, nie mogli się ukryć, bo wtedy by dowiedzieli się prawdy o sobie. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu powie mi, wielu mi powie. Chcę podkreślić to, bo tak się czyta. To mówi Jezus Chrystus. Jezus Chrystus mówi o pewnym dniu, że ludzie do Niego to powiedzą. Bo Jezus to wie, to zna. Jezus wszystko wiedział. Ja sobie to napisałem, ale to jest opisane w Biblii, że Jezus znał myśli ludzi, którzy są. I wiedział, co myślą. Jezus wiedział o Natanaelu, że był pod drzewem figowym, chociaż tego nikt nie widział. I Natanael był zafascynowany Jezusem. Ty jesteś prorok. Skąd ty wiedziałeś? Ja tam się ukryłem. Jezus Zacheusza widział na tym drzewie. Ludzie mieli tumult, hałas, harmider i nie widzieli wielu szczegółów, a Jezus zobaczył kogoś tam na tym drzewie i mało tego, że zobaczył, Nawiązał z nim kontakt słowny i zaproponował gościnę w jego domu, obecność jego domu i zbawił jego cały dom. Powiedział mu: zbawiam ciebie. On wtedy zobaczył, skarbem jest Jezus. I on już wtedy powiedział: ja już nie będę okradał ludzi, bo był celnikiem, ja już nie będę rzeczy tam sobie przymnażał, ja rozdam to wszystkim innym, pokrzywdzonym zwrócę nawet w czwórnastów, bo ja już mam teraz prawdziwą wartość, no to właśnie jest człowiek zbawiony. A samo ten młodzieniec, on więcej myślał o swoich pieniądzach, a Jezus tylko dotknął to, sprzedaj wszystko, rozdaj innym i pójdź za mną. Bo Jezus chciał, żeby on sobie uświadomił, że każda wartość na tym świecie jest cenniejsza niż pójście za Jezusem Chrystusem. Jezus wiedział wszystko. Gdzie się kto ukrył? Jezus wie, co będzie. Jezus zna całą przyszłość, cały sąd i co się będzie działo na tym sądzie. Zresztą to, żeśmy czytali w tamtym tygodniu chyba, to było, nie wiem, czy w tamtym, czy poprzednim, jak Jezus powie: co żeście nie uczynili tym maluczkim, niście nie uczynili. To Jezus opowiedział, jak to będzie rozmowa, gdy będzie rozdzielał po lewej stronie i po prawej ustawiał. I ludzie, ci, co będą po prawej jego stronie, usłyszą, że jesteście błogosławieni. Tak samo tu. W owym dniu wielu mi powie, to dopiero będzie. A Jezus już to objawia. Co powiedzą? Staną i to będziemy widzieć. Wielu mu powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powiem. To Jezus mówi, co będzie. Im powie, co powie im Jezus wtedy? Co my usłyszymy za jakiś czas? Nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I ci, co to, do których to się będzie tyczyło, jak będą się czuli? Bo nie wartościowali żadnej sekundy życia z Bogiem. Nie dostrzegli Boga w swoim życiu. Dostrzegli tylko służby dla Niego, dla Jego chwały. Ale w sumie to chwała była dla nich, dla ich życia, dla ich posady, dla ich miejsca, dla spełnienia ich ambicji. Bo Jezus powiedział: ja was nie znam, nigdy nie znałem, idźcie precz, czyniliście bezprawie. Nie mieliście kontaktu ze mną, żadnego, że się nie wpuścili do swojego serca. Doceniam każdą sekundę i stać się odpowiedzialnym za każdą sekundę swojego życia. Stać się odpowiedzialnym. Stanąć przed Bogiem: Boże, przebacz mi wszystko. Bóg mi pokazał niektóre osoby, które powinienem osobiście przeprosić. Jedną z osób ja nie widziałem ponad 40 lat. Już więcej, to będzie teraz więcej, bo byłem kawalerem, to jeszcze miałem wtedy być może 18, 17 lat. I za tydzień czasu był pogrzeb i na tym pogrzebie zobaczyłem tego człowieka. Podszedłem do niego: Janów, ty mnie nie poznajesz. Przypomniałem mu okoliczność i powiedziałem: wtedy ja się tak niesłusznie z tobą kłóciłem o Nikodema. Pamiętasz o Nikodema? Ty żeś mówił swoją wersję, a ja koniecznie jako młody chłopak chciałem cię przekrzyczeć. Ty byłeś starszy, mądrzejszy, ustąpiłeś, a ja musiałem na swoim postawić. Już chciałem cię o to przeprosić. A jak się nazywasz? Kim jesteś? Ja mówię: no jestem tym, jestem tamtym i ja chcę cię przeprosić, bo ja chcę mieć czyste sumienie. Bo Bóg mi to objawił. I po tylu latach, dziesiątki lat minęło, a Bóg mi to parę tygodni wcześniej objawił, jak cię tam miałem spotkać. Oczyszczenie, odpowiedzialność. Nie tą osobę chciałbym jeszcze spotkać, przytulić, powiedzieć. Być może i do mnie, i odwrotnie. Abyśmy w tym przebaczeniu, w pokoju, w miłości mogli żyć i funkcjonować. Tak przed wieczerzą chciałem przeczytać jeszcze kilka wierszy, może z Ewangelii Jana i z pierwszego listu Jana. Ten sam autor, pięknie piszący, w ogóle Ewangelia Jana to powinna być pierwsza Ewangelia, którą w ogóle cokolwiek czytamy z Biblii. Cokolwiek. Bo te wszystkie Ewangelii, ale od Jana Ewangelii. By trzeba było rozpocząć. Ewangelia Jana, no a potem listy Jana to już są w jego starszym wieku pisane, jak tutaj pisze o Jezusie Chrystusie. Na bieżąco. Że Jan Chrzciciel nie był świadomością. Był świadectwem, ale nie był światłością, ale miał zaświadczyć światłości. 9 wiersz mówi, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nich i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i tą łaskę za łaskę. I tutaj jeszcze z listu Jana. Pierwszy rozdział. Weźmy te fragmenty czytali ostatnio, ale teraz chciałem przed wieczerzą o tym słowie żywota, którym jest Jezus Chrystus, co było na początku, co słyszeliśmy, to Jan to widział. Ta radość nasza była pełna i jest pełna i to piszą dla nas, żeby nasza radość była pełna. 4 wiersz i 5. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie mam w Nim żadnej ciemności. Każda sekunda jest czysta. Obmyta krew za Chrystusa dla nas. Nie może być żadnej ciemności w nas. Dziećmi Bożymi jesteśmy, więc nie może być żadnej ciemności, żadnej skazy. Musimy być oczyszczeni. Ale nie może być szata, która nas potępi. Bo my, jako dzieci Boże, mamy dziedziczność Bogu. Mamy obietnicę i wiarę. I gdy przychodzimy do Pana, oczyszcza nas z każdego grzechu. W jednej chwili, gdy Bóg objawia, oczyszcza nas z każdego grzechu. Chodzi o to, żebyśmy dali to przyzwolenie, pragnienie, chcenie, aby nas oczyścił. Tylko o to chodzi. Bo krew za Chrystusa po to się przelała, aby nas oczyścić, uwolnić. Tylko ja muszę wyjść naprzeciw. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. To jest cudowna prawda. Tym, co się dokonało na tamtej ziemi. W Jezusie Chrystusie mamy odkupienie, oczyszczenie, uwolnienie. Możemy w każdej chwili, w jednej sekundzie. Przy moim nawróceniu wystarczyła sekunda. Boże, chcę. Ale jeszcze jak mówiłem, Boże, chcę, to już ja tylko wiem oddech, aby to powiedzieć, ja już nie czułem, co się wykonało. To się dzieje, bo we mnie wszystko zaczęło płakać. Wszystko to. To jest może mniej niż sekunda, no ale na tym świecie tą sekundę możemy odróżnić. Możemy od niej też je rozpocząć. Jakby to był mój skarb bycia z Bogiem. Amen.